Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę mówił o pewnym pojęciu, które zrobiło oszałamiającą karierę na świecie. W tej chwili właściwie bez tego pojęcia się nie obywa żadne poważne międzynarodowe wystąpienie i sądzę, że tak będzie dalej. To pojęcie to zrównoważony rozwój. Otóż ja twierdzę, że to pojęcie zrównoważony rozwój zostało zaatakowane przez pana Grzegorza Brauna, którego skądinąd bardzo sobie cenię, bardzo go lubię, uważam, że jest elementem, ważnym elementem Konfederacji ten pan i jego poglądy, no ale tutaj akurat między nami nie ma zgody, znaczy nie ma mojej zgody, to nie równam się z panem Grzegorzem Braunem. Nie ma na to mojej zgody, aby właśnie potwierdzić to, co pan Grzegorz Braun twierdzi, iż precz ze zrównoważonym rozwojem. Ja załączę link do tego klipu z wywodem pana Grzegorza Brauna. Otóż to pojęcie wywodzi się wprost z Chin. Być może z komunistycznych Chin, ale ono ma swoje korzenie tysiące lat wcześniej. Otóż to pojęcie wywodzi się, w mojej opinii, z pojęcia harmonijny rozwój. Z pojęcia harmonia, które jest pojęciem konfucjańskim, pojęciem, które ma ze 2,5 tysiąca lat, więc no właśnie. Oczywiście można się zdrygać na przyjęcie czy przyjmowanie jakiegokolwiek pojęcia z Chin do słownika współczesnych białych ludzi, ale myślę, że akurat tutaj popełnia się, jeśli tak się robi, jeśli się jest w kontrze w stosunku do tego pojęcia, jeśli ma się złe o nim mniemanie, to myślę, że nie najlepiej to świadczy o osobach, które temu się przeciwstawiają. Bo powiedzmy sobie, może wyjdźmy z tej harmonii. Proszę zwrócić uwagę na to, że zresztą powołuje się tutaj na profesora Gablikowskiego, który już dawno temu napisał, że Mao Tse-tung, u Mao Tse-tunga 30% to był komunizm, a 70% to był konfucjanizm. I wcale się nie dziwię, że tak było. I to nie było nawzajem sprzeczne. Te nurty filozoficzne się przeplatały. Znaczy, proszę pan nie zapomnieć o tym, że konfucjanizm, doprecyzujmy, konfucjanizm był nurtem filozoficznym, komunizm oczywiście nurtem politycznym, niemniej jednak opartym na pewnej filozofii. I teraz, no właśnie, i tak się składa, że w Chinach, bo w Rosji to, jak powiedziałem, rosyjski komunizm i to wszystko, co później nastało, to jest zupełnie inna bajka niż chiński komunizm. Przekonuję o tym Państwa, staram się o tym mówić dosyć często, ale nie wiem, czy to ma jakiekolwiek skutki. Natomiast przekonuję Państwa, iż w Chinach komunizm miał, w ogóle nie miał pod górkę, miał po prostu wspaniałe podglebie. Od 2500 lat tworzone właśnie przez konfucjanizm. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład przez cały czas istnienia Imperium Chińskiego i tak naprawdę do dzisiejszego dnia własność prywatna to jest coś, co bardzo źle się zawsze kojarzyło, kiedyś szczególnie. No teraz jest zupełnie inaczej, aczkolwiek aczkolwiek na przykład w dalszym ciągu ziemia jest własnością państwa. Nie ma, ziemia nie jest własnością prywatną i odnoszę takie dziwne wrażenie, że nie szybko to się zmieni. To oczywiście ma swoje wady i zalety, ale tak jest. Ale to są Chiny, a nie jakieś tam inne miejsce na Ziemi. Więc ta harmonia w konfucjanizmie to było coś, co u nas jest bardzo kiepsko rozumiane, bardzo kiepsko adoptowane. To jest, znaczy, jeśli się mówi o harmonii, to raczej myśli się o Tybecie, o takich tych wschodnich systemach filozoficznych. No właśnie. Jesteśmy blisko do Tybetu, to przyszło właśnie z Chin. Tak, mili Państwo, harmonia, czyli stan, w którym różne elementy naszej psychiki, naszego ciała, fizyczności i psychiki są ze sobą w zgodzie, funkcjonują ze sobą w zgodzie. Ja wielokrotnie słyszałem, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji, słyszałem od Europejczyków, którzy poszli do chińskiego lekarza tam w Chinach, że on próbował ich przekonać, jeśli była między nimi dobra komunikacja, oczywiście werbalna, to próbował ich przekonać do tego, żeby oni znaleźli w sobie harmonię. Oczywiście większa część z nich po prostu się śmiała z tego człowieka, no bo po prostu nie rozumieli, o czym on mówi. Tak, i to nie chodziło o jakichś prostych ludzi. No ale my, Europejczycy, w obliczu filozofii wschodu, my po prostu wychodzimy na strasznych prostaków. Nawet nasza elita intelektualna, wydawałoby się. Otóż ta harmonia to jest coś, czego my nie pojmujemy, nie rozumiemy, nie. Może tam co do którego tam dociera, że no dobrze by było, żeby właśnie miało miejsce współistnienie, współdziałanie, nie współzawodnictwo, a współistnienie. Ta harmonia, harmonijne współżycie, harmonijne życie, to jest właśnie życie, które no idzie równo, idzie po płaskiej drodze. Człowiek stara się, bo to przecież życie, stara się, aby to wszystko było uładzone, żeby nie było szaleństw, żeby nie było wzlotów i upadków psychicznych, fizycznych, etc. To jest ta równowaga, harmonijna równowaga. Ja nie jestem nawet pewien, znaczy ja już niestety jestem tak zmieniony psychicznie przez chińską mentalność, że ja nie jestem do końca pewien, co miałem na początku. Jak myślałem na początku, ale myślę, że harmonia to było coś, czego nie rozumiałem jeszcze 20 lat temu. Zupełnie, znaczy dla mnie właśnie to, co jest charakterystyczne dla białych ludzi, czyli współzawodnictwo, jakieś rewolucyjne działania, to wszystko to było, no to, co charakteryzuje Polaków. Nagłe, raptowne ruchy, to było to, co mnie również charakteryzowało. I przypuszczam, że do tej pory coś mi tam z tego zostało, to jest jasne i nie opieram się wcale tego, bo nie mam powodu, no w końcu jestem Polakiem. Natomiast jestem również Chińczykiem i ten sposób myślenia, chiński sposób myślenia jakoś jednak na mnie wpływa. Oczywiście to również widać bardzo łatwo. Widać tą grę u mnie, tą to, że ja we mnie taka, ma miejsce taka podskórna, zupełnie nieuświadomiona walka właśnie tej harmonii chińskiej z antyharmonią polską. To myślę, że to widać w bardzo dużej ilości felietonów. Więc wracając do tego zrównoważonego rozwoju, który naprawdę jest bardzo niedaleko, leży od tej harmonii, bo ten zrównoważony rozwój w przypadku krajów, w przypadku państw, w przypadku Chin, czy w przypadku jakiegokolwiek innego kraju, to jest nic innego jak pogodzenie ze sobą bardzo wielu elementów. I myślę, że nie ma takiej możliwości, że można powiedzieć, że nie do pogodzenia, elementów nie do pogodzenia. Nie. To wszystko zależy od tego, czy one są do pogodzenia, czy nie. Zależy od tego, jak bardzo chcemy, aby te wszystkie elementy się pogodziły. Otóż dla mnie Europa na przykład, ale i Chiny w dalszym ciągu, są takim obszarem niezrównoważonego, zupełnie niezrównoważonego rozwoju. Zresztą chińscy przywódcy o tym mówią wyraźnie, że na razie Chiny są miejscem niezrównoważonego rozwoju. To widać na każdym kroku. No. Gdyby to był rozwój zrównoważony, to na przykład na zachodzie byłoby podobnie jak na wschodzie Chin. A przecież jest diametralnie inaczej. Przez kilkadziesiąt lat jeszcze będzie inaczej. Zrównoważony rozwój to między innymi i harmonijny rozwój to między innymi zasypywanie tych podziałów na ludzi bardzo biednych i na ludzi bardzo bogatych. Oczywiście można powiedzieć, że to komunizm. Nie, no, wiecie Państwo, no, umówmy się, że ta harmonia i ten harmonijny rozwój to powstało w czasach, kiedy o komunizmie nikt nawet nie myślał. Nie, nawet jeszcze było 2000 lat do komunizmu. Więc można, jeśli się nie zna chińskiej historii, można, no właśnie podobnie jak pan Brown, przypisywać ten zrównoważony rozwój doktrynom socjalistycznym i doktrynom komunistycznym, lub wręcz doktrynom komunistycznym. Natomiast to ma miejsce tylko wówczas, gdy człowiek nie zna historii Chin i wtedy, owszem, opowiada takie rzeczy, no bo nie zna źródeł, nie zna tego, co stało, co było, co istniało w Chinach jeszcze 100, 200, 1000, 2000 lat temu i 2500 też. No więc ja oczywiście nie zmuszam nikogo do studiowania historii Chin, aczkolwiek, no właśnie, to jest miejsce, jedyne takie miejsce na świecie, które funkcjonuje nieprzerwanie od kilku tysięcy lat. Jedna kultura, jedna cywilizacja, która istnieje nieprzerwanie od kilku tysięcy lat. I myślę, że wytworzyła tam tak wiele pojęć, struktur, sposobów myślenia, że warto się im przyjrzeć, warto je troszkę postudiować, warto się przyglądnąć temu. No bo ten harmonijny rozwój, znaczy można zadać pytanie, czy ten zrównoważony rozwój, o którym tak często wszyscy w tej chwili mówią, czy to ma sens, czy to jest na pewno komunistyczne, czy socjalistyczne rozwiązanie? Nie. Nie myli Państwo. Ja uważam, ale to oczywiście jest mój punkt widzenia, że pewne okresy Rzeczpospolitej, w Rzeczpospolitej, niestety stosunkowo krótkie, to był harmonijny rozwój. To mieliśmy wówczas do czynienia z harmonijnym rozwojem, kiedy nie było wojen, kiedy Rzeczpospolita opływała w dostatek, kiedy ludziom żyło się w miarę uczciwie, ale porządnie. Oczywiście jak na owe czasy, no, to zasypywanie nierówności to jest rzecz z tej epoki już. Odnoszenie tego do czasów sprzed kilkuset albo kilku tysięcy lat nie ma sensu. To jest ahistoryczne myślenie. Natomiast wtedy po prostu każdy znał swoje miejsce i starał się być dobrym człowiekiem, porządnym człowiekiem. Im był inteligentniejszy, im był zdolniejszy, im był wyżej postawiony, tym bardziej na ten harmonijny rozwój, swój wewnętrzny, bo to zaczynało się od swojego wewnętrznego, od swojej wewnętrznej harmonii. Jeśli wychodziło się z tego założenia, że jeśli się ma wewnętrzną harmonię, jeśli człowiek doszedł do stanu wewnętrznej harmonii, to on może tą harmonią emanować na zewnątrz. Jeśli takich ludzi jest więcej, no to wtedy oni mogą mieć wpływ na swoje środowisko, prawda? No i to tak przez pączkowanie można doprowadzić do sytuacji, w której będzie harmonijne państwo. Oczywiście jest to stan idealny, stan, można by rzec, nieosiągalny lub prawie nieosiągalny. No ale do tego trzeba dążyć i uważam, że harmonijny rozwój, to czemu się tak pan Brown przeciwstawia, zrównoważony rozwój, to naprawdę nie jest rzecz, która pochodzi, to pojęcie nie pochodzi z tego, z socjalizmu, nie. Nie, w żadnym przypadku. Owszem, socjaliści przejęli tą chińską, ten chiński sposób myślenia, ale niekoniecznie musimy tych pośredników akceptować. No właśnie, pomyślcie sobie państwo, co było, gdyby nasi przedstawiciele polityczni, przedstawiciele w naszym parlamencie i w parlamencie europejskim, do którego niestety polscy przedstawiciele należą, gdyby w tych dwóch chociażby ciałach miał miejsce zrównoważony rozwój, gdyby ci ludzie wybrani przez nas charakteryzowali się własną harmonią, no to znaczy w stopniu nieporównanie większym niż my sami. Może nie idealnym, ale nieporównanie większym niż my sami. To przecież byłoby to piękne. Ten polski Sejm i Polska, co za tym idzie, byłaby rajem na ziemi. Nie byłoby ludzi, których można się wstydzić za to, że są posłami. Nie byłoby problemów, których doświadczamy my jako Polska na forum Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle tam, w tamtym miejscu, Brukseli, Strasburgu, ponieważ ci ludzie dysponowaliby tą harmonią, rozumieliby, co znaczy pojęcie harmonia i z niej wynikający zrównoważony rozwój. Równowaga duchowa, harmonia, równowaga duchowa, zrównoważona. Zrównoważony człowiek, zrównoważony rozwój. Myślę, że to nie jest, że nie mówię rzeczy, które Państwa denerwują, bądź no na pewno nie ma sytuacji, w której Państwo nie rozumiecie mnie. Dlatego, że mówię cały czas o Chinach. Ja mówiąc o zrównoważonym rozwoju rozumianym przez pana Brauna, tak naprawdę mówię o Chinach. A ludzie, którzy się posiłkują tym pojęciem, zapewne nie znają tego rodowodu, tego pojęcia. I to jest pewien problem, bo gdyby znali to rozumieliby, co za tym stoi, rozumieliby, iż jeśli występują przeciwko temu pojęciu, to jakby występują przeciwko istocie cywilizacji chińskiej. Teraz mi przyszło do głowy taki przykład tej harmonii pewnej, tej harmonii, harmonijnego podejścia do życia. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w 1 października 1949 roku, ja o tym nie wiedziałem wcześniej, niedawno się dowiedziałem, na Trybunie Honorowej, przy okazji proklamowania przez Mao powstania państwa Chińskiej Republiki Ludowej na gruzach Republiki Chińskiej, Kuomintangu, był obecny jeden z przedstawicieli Kuomintangu, generał jednej z armii Kuomintangu. Czy on został wzięty do niewoli? Bo niewoli, przypuszczam, że tak. A może przeszedł na stronę komunistów? Nie mam pojęcia. Nie wiem tego. Nie wiem. Ale tak było. No to jest przecież nie do pomyślenia. Ostatnio, na ostatnim zjeździe chyba, na 19. zjeździe KPH, gościem był nie tylko przedostatni sekretarz, ale jeszcze poprzedni sekretarz partii. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie coś podobnego w Polsce? No wyobrażacie sobie? Przecież to jest niemożliwe. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że polskie kolejne rządy korzystają z gabinetu mędrców, czyli z gabinetu ludzi, którzy jakby są już w podeszłym wieku, już są poza bieżącą polityką. Te rządy korzystają z tego gabinetu mędrców złożonego z ludzi z różnych opcji politycznych, ale po prostu mających duże doświadczenie. Czy to nie jest forma? A w Chinach coś takiego istnieje. Cały czas. Czy to nie jest forma właśnie tej harmonii, właśnie tego zrównoważonego rozwoju w kategoriach, myśląc w kategoriach partyjnych, tak? Ale to jest w dalszym ciągu zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój partii. Bo w partii, w KPH przecież istnieją, w każdej zresztą partii istnieją różne skrzydła, prawda? Bardzo często zwalczające się, bardzo często idące na noże. Ale w pewnym momencie to się powinno kończyć i dochodzimy do pewnego konsensusu. Słowo konsensus jest tutaj niesłychanie istotne. I w momencie, kiedy dochodzimy do konsensusu, zaczynamy pracę wszyscy, a również ci, którzy z różnych stron dochodzili do tego konsensusu, zaczynamy pracę w tym kierunku, w którym został ustalony ten konsensus. Koniec. Czy to nie jest harmonia? Czy to nie jest zrównoważone? Czy nie jest pojęcie pasujące do zrównoważonego rozwoju? No właśnie. I Państwo, sugeruję, nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze teraz słucha, ale sugeruję Państwu, abyście się przyglądnęli swojemu wnętrzu, abyście spróbowali coraz częściej znaleźć harmonię. Niekoniecznie studiując jogę, nie. Do tego joga, przepraszam bardzo, do tego joga wcale nie jest potrzebna. Do tego potrzebne jest własne postrzeganie, są własne chęci, własne myśli, własny sposób myślenia. A myślenie, tak, po raz kolejny mówię, myślenie ma kolosalną przyszłość. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.